Cześć, tu Joanna Pachałko, a to już 42. odcinek podcastu Babka Natura. Podcastu, w którym od 2020 roku szukam granicy między tym, co ludzkie i naturalne. Rozmawiam z ludźmi żyjącymi blisko natury i próbuję tę naturę jakoś zrozumieć. Dziś w zrozumieniu świata natury, a dokładniej świata ptaków, pomoże mi gość Piotr Kamont, prezes zarządu Stowarzyszenia Jestem na Ptak, które od ponad 17 lat działa na rzecz ochrony przyrody, uwrażliwia na piękno otaczającej nas natury, a dzięki licznym ogólnopolskim projektom, takim jak na przykład Noc Sów czy Ogród na Ptak, pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć świat przyrody, pokochać go i wspierać. Z Piotrem rozmawialiśmy o ptakach w kontekście działalności stowarzyszenia, ale podpytywałam go też o wiele innych kwestii, które mnie mocno w tym temacie nurtują. Na przykład, jak nauczyć się rozpoznawać różne gatunki, co robić, gdy zobaczymy piskle, które wypadło z gniazda, jak polubić gołębie w miastach, a także o tym, co to znaczy być na ptak, kim jest człowiek na ptak, co jest dla niego ważne i na co zwraca uwagę. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy, pełnej przykładów, faktów, opisów, ale też naszych rozmyślań o ptakach, o mądrym pomaganiu, o nauce, pasji i wrażliwości. Zapraszam. Cześć Piotrze, bardzo się cieszę, że jesteś, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście i bardzo miło mi Cię widzieć. Ty jesteś prezesem zarządu stowarzyszenia Jestem na Ptak. Stowarzyszenia, które działa od 2005 roku, już 17 lat. Działacie na rzecz ochrony przyrody, ochrony ptaków, ale Wasza działalność jest dużo, dużo szersza niż to, co teraz przed chwilą wymieniłam. I chciałabym Cię zapytać, jak wygląda ta działalność? Jak wyglądają Wasze projekty? Czym Wy się zajmujecie? Co to znaczy ta ochrona przyrody w Waszym wykonaniu? I przede wszystkim też, dlaczego właśnie ptaki? Skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby zdecydować się na ochronę ptaków?
Znaczy, w gruncie rzeczy w tym, co powiedziałaś, zawiera się cały sens naszej działalności, bo my rzeczywiście zajmujemy się ptakami, zajmujemy się ochroną przyrody, bardzo, bardzo szeroko rozumianą. Przede wszystkim chronimy przyrodę czynnie, tak to się fachowo mówi, czyli po prostu sami jako stowarzyszenie wykonujemy takie działania, które są korzystne z punktu widzenia przyrodniczego czy z punktu widzenia ptaków. My jesteśmy stowarzyszeniem, które zaczynało w pewnym sensie od tego, żeby naszym ulubionym siedliskiem, czy naszym ulubionym terenem, czy naszym ulubionym miejscem, w którym chcemy chronić ptaki, zawsze były mokradła. Bagna, podmokłe łąki, te wszystkie takie tereny, które kochają najbardziej czajki, rycyki, krzyki, krwawodzioby, świergotki i wiele, wiele, wiele jeszcze innych gatunków. Mhm. Dlatego ten core naszej działalności, czy ta podstawa naszej działalności zawsze to była czynna ochrona przyrody. Sprowadza się to do tego, mówiąc krótko, że jeżeli był gdzieś jakiś zdegradowany teren, mieliśmy jakąś dolinę rzeczną, która przez wiele, wiele dziesiątków czy nawet set lat była użytkowana rolniczo w sposób tradycyjny. Był tam wypas, było tam koszenie, było tam jakieś użytkowanie, które pozwoliło na to, żeby również ptaki tam miały swój dom. W ostatnich kilkudziesięciu latach z różnych przyczyn bardzo dużo tego typu terenów zostało porzuconych przez rolników. I naszym głównym zadaniem, czy naszym głównym celem zawsze było znalezienie tego typu terenów, czy wejście w tego typu teren i wprowadzenie takich działań, które będą znowu przywracały ten teren jako atrakcyjny dla ptaków. Czyli jeżeli mieliśmy łąkę, która zaczęła zarastać krzewami, no to w pierwszej kolejności trzeba było te krzewy usunąć, a potem przywrócić to tradycyjne, tak to nazwijmy, użytkowanie rolnicze. Dla wielu osób to tradycyjne nic nie znaczy tak naprawdę, ale no nam generalnie chodziło o to, żeby łąki, które w dolinach rzecznych przede wszystkim, takich jak Biebrza na przykład, które były kiedyś koszone i użytkowane, a potem zaczęły jakby w naturalny sposób zarastać, żeby to użytkowanie przywrócić i żeby ptaki razem z tym naszym użytkowaniem wróciły. Więc mówiąc krótko, trochę bawimy się w rolników, kosimy, wypasamy tam, gdzie się da, tam, gdzie mamy możliwości i działamy również w inny sposób, no, w takim terenie.
Ale to czy ja dobrze rozumiem, że ochrona ptaków polega na tym, że wy de facto ingerujecie w przyrodę? Bo zawsze się, wiesz, kojarzy to tak, że powinniśmy pozostawiać przyrodę samą sobie, czekać, aż wszystko zarośnie i wtedy będzie najlepiej. A ty mówisz o tym, że rzeczywiście wy trochę to odwracacie, ten cały mechanizm.
To wszystko zależy od tego, co chcemy chronić. My jako ludzie od dawna, w zasadzie od początku naszego istnienia, tak to nazwijmy, na tej planecie, zmieniamy ją, dostosowując ją do swoich potrzeb. Razem z nami, razem z naszą działalnością, czy my jako ludzie, wytworzyliśmy takie siedliska, które są atrakcyjne dla ptaków. W naszej strefie klimatycznej podmokłe łąki, tereny otwarte, w zasadzie nie występują naturalnie. Dlatego mówi się o tym, że łąki czy pastwiska są tak zwanym terenem półnaturalnym, czy siedliskiem półnaturalnym, ponieważ ono jest zależne od działania człowieka. Jeżeli łąkę pozostawimy samej sobie, to ona prędzej czy później zarośnie albo trzciną, czyli zrobi się tam trzcinowisko, albo zarośnie i stworzy się tam las. Więc jeżeli chcielibyśmy chronić lasy, tak to nazwijmy, czy takie siedliska, które występują w naszej strefie klimatycznej naturalnie, to faktycznie, tak jak powiedziałaś, to co trzeba byłoby zrobić, to nic. Czyli po prostu zostawić to samemu sobie, niech to sobie rośnie w taki sposób, jak tam przyroda sobie to wyobraża i wszystko będzie dobrze. Natomiast jeżeli chcemy chronić takie siedliska, które powstały w wyniku działalności człowieka, no to ta działalność człowieka dla tych siedlisk jest niezbędna i dla tych ptaków również jest niezbędna. Dlatego to rzeczywiście może brzmieć paradoksalnie, że my jako ludzie musimy cały czas tą przyrodę utrzymywać w takim stanie, w jakim no, chcemy ją utrzymywać, czy w jakim uważamy, że ona powinna być utrzymywana.
A powiedz, skąd wzięła się ta właśnie miłość wasza do ptaków i dlaczego właśnie ptaki, dlaczego stowarzyszenie zwracające uwagę na ochronę ptaków to po prostu wynikło z waszej pasji, która później przerodziła się w takie już realne działania na rzecz przyrody?
Z jednej strony oczywiście tak, to znaczy każdy nasz członek, każda osoba, z którą współpracowaliśmy, która współtworzyła to stowarzyszenie, miała swój pomysł i swoje podejście do ptaków. To są ornitolodzy zawodowi albo amatorzy, którzy właśnie tą swoją miłość do ptaków próbowali przekuć, czy chcieli przekuć na jakieś czynne działania, czy jakieś konkretne działania dla nich, ale to są bardzo często osoby, które przychodząc dopiero do stowarzyszenia ogarnęły coś takiego, że są ptaki na świecie i zaczęły im w ten sposób pomagać. My też zawsze lubimy mówić o tym, że ptaki są takimi gatunkami parasolowymi. Oznacza to w praktyce, jak sobie wyobrażamy, parasol to jest coś, pod czym może się schować jedna osoba, ale pod czym może się schować więcej osób. I ptaki w siedlisku czy w przyrodzie są takimi parasolami. Jeżeli chronimy czajkę, to nie chronimy tylko czajki. Chronimy płazy, gady, owady, rośliny, które tej czajce są niezbędne do życia, albo które razem z nią funkcjonują i żyją w tym miejscu. A że ptaki są piękne, śpiewają, są kolorowe, to też najłatwiej przekonać ludzi do tego, że trzeba chronić ptaki, a nie, że trzeba chronić żaby, myszy albo jakieś tam straszne inne zaskrońce. Więc no, to też jest trochę no, takie PR-owe zagranie, tak to nazwijmy, bo lepiej i łatwiej jest ludziom chronić coś, co lubią i coś, co widzą i co w jakiś sposób rozumieją, niż to, czego nie rozumieją, nie widzą, a czasami nawet nie lubią.
A powiedz, ja sobie zapisałam taki cytat z waszej strony internetowej, że ptaki są wskaźnikiem jakości środowiska, w którym żyjemy. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl? Bo ona mnie też bardzo zainteresowała w kontekście też tego, co teraz mówisz, że czy to jest tak, że im więcej po prostu różnorodnych gatunków ptaków, tym lepsze środowisko, lepsze warunki życia?
Tak, jest wiele badań naukowych, które widzi związek pomiędzy tym, jakie jest nasze otoczenie, jakie jest środowisko, w którym żyjemy, a tym, jak sami się czujemy. I te badania jednoznacznie wskazują na to, że im bardziej bogate jest środowisko, w którym żyjemy, im więcej mamy wokół siebie lasów, parków, ogrodów, jezior, tym nasze zdrowie psychiczne jest na wyższym poziomie. Jest taka korelacja, która mówi, że im uboższe jest środowisko, tym częściej na przykład ludzie, którzy w nim żyją, zapadają na różnego rodzaju, mają różnego rodzaju problemy psychiczne. Częściej mają depresję, częściej mają różnego rodzaju inne trudności, tak to nazwijmy, które pojawiają się właśnie w wyniku tego, że środowisko, w którym żyją, jest bardzo ubogie. Ja przygotowując się oczywiście do tego, do tej naszej dzisiejszej rozmowy, znalazłem takie bardzo fajne badania, które mam nadzieję łatwo to pokażą, tak, czy uzmysłowią. I to jest jakby pytanie do ciebie. Wyobraź sobie, że masz taką sytuację, że możesz mieć w swoim otoczeniu o 10 gatunków ptaków więcej, albo o 10% pieniędzy w swoim portfelu. Co sprawi, że będziesz się czuła lepiej?
Ja akurat myślę, że ptaki.
I to jest prawda. Rzeczywiście badania przeprowadzone, i to nie są badania przeprowadzone, wiecie, w jednym miejscu wśród 10 osób, tylko to są badania, które podsumowują takie, były przeprowadzone w 26 krajach na 26 tysiącach osób, więc można powiedzieć, że one są reprezentatywne, przeprowadzone zgodnie ze sztuką i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się właśnie, że statystycznie oczywiście rzecz biorąc, te korzyści, które będą z tego, że będzie o 10 gatunków ptaków więcej w naszym otoczeniu, są 1,5 razy większe niż te, że będziemy o 10% więcej mieli pieniędzy w portfelu. Czyli to pokazuje, że pomimo tego, że nasze samopoczucie, nasze zdrowie i to, jak się czujemy i jak myślimy o sobie, bardzo jednak kojarzymy z tym, co mamy w portfelu, to okazuje się, że te pieniądze szczęścia nie dają. I to jest prawda, w tym sensie potwierdzona również naukowo. Lepiej czujemy się w miejscach, które są zielone, w którym jest dużo różnych gatunków, w którym latają motyle, latają pszczoły, w którym kwitną kwiaty, w którym śpiewają ptaki. Im bardziej to środowisko jest zróżnicowane, tym my czujemy się w nim lepiej.
No tak, te badania ciekawie to pokazały, prawda, bo to nie jest tak bardzo łatwo przykładalne, bo też myślę, że dużo osób z automatu, i to jest normalne, tak, że może odpowiadać, że pewnie w pierwszej kolejności ta poprawa życia, czy właśnie bogactwo w portfelu, no ale jeżeli za tym nie idzie właśnie przebywanie w naturze, w jakimś różnorodnym środowisku, które jakby napełnia w jakiś sposób nasze serce i nasze takie poczucie, że żyjemy w pięknym, dobrym miejscu, no to rzeczywiście to się staje w jakiś sposób ubogie, prawda? I to nie pomoże nam w żaden sposób w naszym życiu albo właśnie w takim odczuciu dobrego życia.
Tak, no to pokazuje, że no nie tylko to, co mamy tak naprawdę, jest dla nas istotne. My bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo w ciągu ostatnich 100 czy 200 lat świat przekształciliśmy. Jeżeli inne badania pokazują, że do 2050 roku 70% całej populacji na świecie będzie żyła w miastach, w terenie zurbanizowanym, wśród betonu, wśród tramwajów, samochodów, pisku, hałasu i tego wszystkiego, no to dopiero teraz zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo my z tą naturą jesteśmy związani i jak bardzo oderwanie od niej wpływa na nasze samopoczucie i na to, kim jesteśmy tak naprawdę.
Jeszcze zrobię sobie taką małą anegdotkę. Rzeczywiście, kiedy przeprowadziłam się pod miasto, mam takie dwa kolejne gatunki ptaków, których nie miałam w mieście. To są żurawie i bażanty. I to napełnia mnie jakimś taką radością i uśmiechem, kiedy słyszę te ptaki, bo się oczywiście już nauczyłam je rozpoznawać. I to chyba to jest to, prawda, że to są takie małe kroki, ale czujemy je i je tak bardzo doceniamy. Ale właśnie mówiłeś o tym, że ptaki są takim gatunkiem parasolowym to raz i że ptaki łatwo jest chronić, bo je czujemy i rozumiemy. A ja się zaczęłam zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest. Pewnie tak jest, że rozumiemy je bardziej niż na przykład płazy czy gady, że łatwiej nam wyobrazić sobie takiego pięknego żurawia, tak? Czy jakieś małe wróbelki, czy jakiekolwiek inne ptaki, które znamy, powiedzmy, z takiego naszego codziennego otoczenia, niż wspieranie jaszczurki, czy węża, czy ze skrońca. Ale mam też taką swoją teorię i nie wiem, czy ona jest słuszna i właśnie chciałabym ją z tobą skonfrontować, że my, powiedzmy ogólnie Polacy, nie znamy się na ptakach bardzo. To znaczy mam takie poczucie, że my znamy kilka takich podstawowych gatunków ptaków, które poznajemy w okresie szkolnym i to są bardzo takie bardzo charakterystyczne ptaki, związane z kulturą, związane z wierszami, opowieściami różnymi, również ludowymi, tak, bociany, sowy, gołębie, które nam towarzyszą w miastach. wróble, kaczki, wszystko co widzimy tak na co dzień, ale to jest bardzo charakterystyczne i łatwo je odróżnić. Natomiast w momencie, kiedy chcielibyśmy się dowiedzieć o ptakach więcej, napotykamy na pewien opór i pewną przeszkodę, która brzmi tak, że po pierwsze, ptaków jest dość dużo i są dość trudne do rozpoznawania, bo wydają się podobne do siebie, a po drugie trudno jest nam nauczyć się rozpoznawania na przykład dźwięków ptaków, bo nie bardzo mamy skąd czerpać tę wiedzę, no bo to jest YouTube, to są jakieś strony internetowe, gdzie możemy posłuchać, ale mam wrażenie, że tej wiedzy nam brakuje. I powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy jakby podzielasz to, że Polacy mają taką bardzo okrojoną wiedzę, czy to się na przykład zmienia w tym momencie i ja teraz jakby czuję to trochę nie do końca tak, jak rzeczywiście jest?
Znaczy na pewno jest tak, że rzeczywiście poruszamy się po pewnych kliszach, nie? Czyli rzeczywiście są bociany i niebociany, nie? Tak. Wróble i niewróble. I wszystko, co jest wróblem i wróblopodobnym, a jest jeszcze do tego małe i szare, to jest absolutnie nierozróżnialne.
Dokładnie.
I rzeczywiście coś w tym jest. I tutaj na pewno nie pomaga to, że w Polsce możemy spotkać ponad 450 gatunków ptaków. Więc z jednej strony mamy taką sytuację, że te ptaki są wszędzie, bo latają nam nad głowami mewy, kawki, wrony, gdzieś tam bocian przeleci, rozpoznamy żurawia, jakieś takie małe szare to pewnie wróble gdzieś tam sobie ćwierkają, po ogródku coś śpiewa, więc to jest ten pierwszy krok, który myślimy, okej, te ptaki są. Ale potem zaczynają się schody rzeczywiście, nie? Bo nie dość, że tych gatunków jest tak dużo, to czasami ptaki mogą, ten sam gatunek w różnym wieku może wyglądać inaczej, nie? Mewa Srebrzysta na przykład w pierwszym roku życia jest zupełnie niepodobna do tej dorosłej. W wielu przypadkach samiec nie jest podobny do samicy. Więc nagle się okazuje, że z jednej strony, no dobra, są te ptaki, to teraz spróbujmy się ich nauczyć, nie? I potem bierzemy książkę i mamy 450 gatunków, każdy wygląda inaczej, a jednocześnie tak samo, nie? I tutaj zaczynają się dokładnie schody. I myślę, że najważniejszym problemem, czy najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed taką osobą, która chce się tych ptaków nauczyć, to po prostu dać sobie na luz. Mhm. Bo tak samo jak nie nauczyliśmy się rozpoznawać wszystkich marek samochodów, które jeżdżą po naszym mieście z dnia na dzień, tak samo jak nie nauczyliśmy się rozpoznawać wszystkich, nie wiem, producentów smartfonów z dnia na dzień, to wszystko zajmuje czas. I ten czas jest potrzebny do tego, żeby ptaki poznawać. Zaczynamy od jednego gatunku, dobrze go sobie poznajemy, bo on przylatuje do nas do karmnika, mamy czas na to, żeby zobaczyć, ok, to jest taki ptak z czarną głową, białym polikiem, żółtym brzuchem i taką czarną krechą, no to jest sikorka. Mhm. Ok, sikorka. No dobra, ale tych sikorek to my mamy, potem się okazuje, że my ich mamy tam z 6 gatunków, nie? Bo mamy i modraszkę, i bogatkę, o której powiedziałem, a potem mamy jeszcze trochę inne, jakąś tam czarnogłową, ubogą i tak dalej, i tak dalej. I możemy w to brnąć, tak to nazwijmy. Ale jak za szybko będziemy chcieli wskoczyć w to i wszystko poznać od razu i wszystkich dźwięków się nauczyć, jakie ptaki mogą wydawać, no to trochę oszalejemy. I szybko się do tego zniechęcimy. Dlatego to, co my zawsze podkreślamy i to, co ja zawsze staram się mówić, to jest po prostu dać sobie na to czas. Najpierw zobaczmy, że te ptaki w ogóle są. Mhm. One też nie pomagają na mnie, bo czasami ten ptak sobie siedzi, można się na niego napatrzeć. Nawet jak nie mamy lornetki, to okej, możemy to zobaczyć, nie? Natomiast bardzo często jest takie, nie? 5 tak sekund, przeciało. Poleciało coś, nie? Mhm. I nie wiem, nie? I zaczynam się frustrować. I ja w takich przypadkach mówię, bardzo często prowadzę różnego rodzaju wycieczki na przykład na ptaki, nie? Z ludźmi, którzy właśnie są zainteresowani. I oni frustrują się tym, że coś przeleciało, oni nie wiedzą, co to jest. Ja mówię, spoko, ja też nie wiem, co to było. Coś przeleciało. To była kaczka, prawdopodobnie samica, ale czy to była krzyżówka, krakwa, czy jakaś inna cyraneczka, to ja wam tego nie powiem, bo ja ją za krótko obserwowałem. Nie wiem, obserwacja była pod słońce, nie? Za wolno się zorientowałem, nie zauważyłem wszystkich cech. Nie wiem, co to jest, nie? Nie musimy mieć stuprocentowej pewności, co obserwujemy. To nie są wyścigi, nie? To nie jest żaden test do zaliczenia. Jeżeli będziemy w stałe miejsce, nie wiem, no, mamy swój ulubiony park, po którym spacerujemy albo biegamy, nie? Mamy jakąś tam, nie wiem, u nas w Gdańsku jest na przykład opływ Motławy, nie? Po którym sobie można chodzić, spacerować z rodziną, z przyjaciółmi, samodzielnie, na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Na początku zobaczymy jednego ptaka, nie? Potem zobaczymy drugiego, potem zobaczymy, że one się od siebie różnią. I po kilku miesiącach, po roku będziemy w stanie zobaczyć, że na tym odpływie motławy w zeszłym roku widzieliśmy jeden gatunek, a w tej chwili widzimy już ich 40, bo tyle ich jest, albo pewnie nawet więcej. Więc no to po prostu wymaga czasu, wymaga cierpliwości i wymaga takiego no, otwartości też jakby na porażkę, nie? Bo to nie jest tak, że wszystkie ptaki jesteśmy w 100% w stanie rozpoznać. Ja na przykład nie mam talentu do rozpoznawania głosów ptaków. Mhm. Mam swoje głosy, które rozpoznaję, które są no, nie do pomylenia z niczym innym, ale każdej wiosny, jak ptaki zaczynają śpiewać, to jest to dla mnie pewne nowum, nie? Zaczynam je odkrywać na nowo, że ten tam chrzęści trochę tak, więc to pewnie jest ten ptak, ten gatunek, a ten trochę inaczej, więc to może być ten inny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też jest jakby przyjemność i fan z tego, że te ptaki możemy poznawać praktycznie co roku od nowa.
To jest bardzo ważne też, co mówisz, żeby dać sobie na luz, bo to jest chyba rzeczywiście ten główny problem, że my odkrywamy, że one są, a później chcemy już znać całą encyklopedię. Ja się bardzo często na tym sama łapałam, że to mnie też stopowało przed tym, żeby zaczynać je poznawać. Poczułam, że ich jest tak dużo, że ja właściwie nie mam do czego startować, prawda? A z drugiej strony frustrowałam się też tym, że nie jestem w stanie rozpoznać na przykład ptaka drapieżnego, który lata mi nad głową, nie wiem jaki to jest ptak. I nie jestem w stanie tego też powiedzieć ludziom, którzy są ze mną, a teoretycznie powinnam, bo interesuję się przyrodą. I rzeczywiście jest to jakiś taki rodzaj frustracji. I wydaje mi się też, że jeżeli my zaczniemy je poznawać, to też uruchomimy w sobie pewną wrażliwość i ciekawość, która też jest niezbędna do tego, żeby w ogóle czuć empatię, prawda, wobec ptaków, bo trochę jest tak, że jeżeli my mamy wrażenie, że to jest jakaś wielka, szaro-kolorowa masa, która lata nad łąkami i w lasach, to my nie do końca potem jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić, że na przykład mokradła, tak, czy bagna, czy ochrona przyrody jest ważna właśnie dla tych wszystkich stworzeń, których my nie znamy, prawda? Więc to chyba poznanie jest chyba też takim krokiem do tego, żeby się uwrażliwić w ogóle na los ptaków, tak mi się wydaje.
Zdecydowanie tak. Nasza misja naszego stowarzyszenia zawiera się w trzech prostych słowach. Poznaj, pokochaj, pomóż. I to jest dokładnie taka triada i w takiej kolejności powinno się to robić, naszym zdaniem oczywiście. Jeżeli czegoś nie znamy, to nie ma szans, albo są minimalne szanse na to, żeby przekonać nas do tego, że to coś, czego nie znamy, warto jest chronić. Dlatego musimy najpierw te ptaki poznać i wtedy warto na przykład, jeżeli już chcemy taką przygodę zacząć, to raczej nie zaczynajmy jej w połowie kwietnia na przykład, nie? Bo w połowie kwietnia idziemy do parku i cały park śpiewa, nie? I to jest taka, no tak jak orkiestra, tak to nazwijmy, nie? Jak słyszymy orkiestrę, to niewprawne ucho nie jest w stanie usłyszeć smyczków i nie jest w stanie usłyszeć wiolonczeli, nie jest w stanie usłyszeć trąbki, bo to jest orkiestra. Jak zaczniemy taką przygodę w lutym albo na początku marca, to najpierw w naszej orkiestrze będzie śpiewał jeden ptak, który śpiewa najwcześniej. Nauczymy się tego dźwięku, przyzwyczajimy się do niego i będziemy wiedzieli, że ten ptak, który się właśnie odzywa, to jest, nie wiem, strzelam, bogatka na przykład, nie? Potem do tego chóru dołączy następny i następny i następny. I w kwietniu, jak pójdziemy do tego, czy tam w maju, jak pójdziemy do tego parku, to rzeczywiście usłyszymy 30 ptaków, ale już będziemy nauczeni tych dźwięków i będziemy w stanie je rozpoznawać. Dlatego nie ma się co frustrować, mówiąc krótko. Wracając do tego naszego poznaj, pokochaj, pomóż. Jeżeli my ptaki poznamy, to dopiero jak je poznamy, jesteśmy się w stanie nimi tak naprawdę zachwycić, nie? Mhm. Czyli je pokochać. A jeżeli my będziemy mieli jakieś uczucia względem tych ptaków, nie tylko, że one sobie chodzą, nie? I tam, nie wiem, robią nam na karoserię na przykład. Tak są często kojarzone ptaki. Dokładnie. To są te złe, które nam tu śmiecą, brudzą i trzeba coś z nimi zrobić. Jeżeli my je poznamy, jeżeli my je polubimy, jeżeli zaczniemy je dostrzegać, to dopiero następnym krokiem, ostatnim tak naprawdę, który, umówmy się, niewiele osób w ogóle robi, jest to pomóż, czyli ta chęć pomagania tym zwierzętom czy tym stworzeniom, które żyją obok nas. No i tak to mniej więcej u nas funkcjonuje. Tak staramy się działać, dlatego oprócz tej ochrony przyrody czynnej, o której ja powiedziałem, Mamy bardzo dużo takich działań edukacyjnych, promocyjnych. Robiliśmy ogólnopolskie projekty, kampanie medialne, które były i w gazetach, i na portalach internetowych, i w różnych innych miejscach. Mieliśmy plakaty w miastach, billboardy w miastach po to, żeby właśnie zwrócić uwagę ludzi na to, że ptaki w ogóle są, bo to jest pierwszy krok, nie? Dostrzeż, zobacz, może cię to zainteresuje, jak cię zainteresuje, to już na bank w to wsiąkniesz, bo ja znam takich ludzi, którzy tak przychodzili na pierwszą wycieczkę, no dobra, tu przyjdę, zobaczę, bez sensu, bo tyle jest tych ptaków, no ale dobra, przynajmniej pójdę na spacer, a teraz po prostu jest szaleństwo, nie? Ci ludzie są tak wkręceni, że bardzo często dużo więcej wiedzą ode mnie o tych lokalnych sprawach, tak to nazwijmy. I to oni mówią mi, gdzie są fajne ptaki, a nie ja im, gdzie warto na te ptaki iść, nie?
To skoro jesteśmy już przy pomaganiu i przy tym trzecim filarze waszej misji, czyli pomóż, to powiedz, jeżeli chcielibyśmy się włączyć w takie pomaganie ptakom albo przede wszystkim w ogóle jakoś świadomie do tego podejść, ja też zapisałam sobie kilka takich momentów, w których my, tacy zwykli śmiertelnicy, którzy właśnie często nawet nie znają ptaków, mogą się spotkać z sytuacją, w której będą musieli albo będą chcieli ptakowi pomóc. Czyli to jest sytuacja, w którym jest wiosna i na przykład młody ptak wypadł z gniazda, albo ptaki uderzyły o szybę naszego domu, co się też zdarza, o czym się chyba też wciąż aż tak dużo nie mówi. Albo jakiekolwiek inne sytuacje. Może powiemy dwa słowa na ten temat. Jak reagować właśnie, na przykład teraz, co najczęściej dzieje się w lipcu albo w sierpniu, latem? Jakie najczęściej trudne sytuacje z ptakami możemy spotkać i jak wtedy powinniśmy reagować?
Znaczy lipiec i sierpień to są szczęśliwie z punktu widzenia ptaków takie miesiące, w których w zasadzie wiele się nie dzieje, bo większość ptaków już, że tak powiem, gniazdo zbudowało, jajo złożyło, młode wychowało i już w zasadzie mają wolne, tak to nazwijmy. Ale rzeczywiście jednym z głównych takich hot tematów tego okresu to są podloty i pisklaki. Czyli co zrobić z małym ptaszkiem, którego znalazłem pod domem albo gdzieś tam, ola Boga, trzeba mu pomóc. I tutaj trzeba trochę wejść już w głębiej niestety w temat, bo musimy odróżnić piskle od podlota. Ja wiem, że dla większości ludzi to są zupełnie nowe terminy i właśnie się z nimi jakby zaznajamiają, ale roboczo przyjmijmy tak, jeżeli widzimy małego ptaszka, który praktycznie jest pozbawiony piór, jest półślepy, totalnie niedołężny i widać, że on właśnie się wykluł z jaja, to mamy do czynienia z pisklęciem. I takie piskle rzeczywiście, jeżeli wypadło z gniazda, bo była jakaś tam sytuacja losowa, możemy je próbować do tego gniazda włożyć. Jeżeli nie, to na terenie całej Polski, praktycznie chyba w każdym województwie, są już tak zwane ośrodki rehabilitacji zwierząt, albo dedykowane ogólnie zwierzętom, albo dedykowane konkretnie ptakom. I to, co możemy zrobić z tym pisklakiem, to jest jak najszybciej dostarczyć takiego malucha do ośrodka, gdzie są fachowcy, którzy będą się w stanie nim zająć, nie tylko go uratować, ale też wychować w taki sposób, żeby on wrócił do natury, bo to jest jakby cel nadrzędny, nie? Ja bardzo mam mieszane uczucia i trochę, jak to się mówi u nas, siedzę na płocie, bo czasami, czy bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś bierze takiego pisklaka, zabiera go do domu, wychowuje go w swojej z najlepszymi intencjami, w najlepszej wierze i chęcią pomocy, a potem się okazuje, że on to robi na tyle źle, tak to nazwijmy, no, że ten ptak staje się domowy, nie? On już nigdy nie wróci na wolność, bo sobie na tej wolności nie poradzi, bo nie umie zdobywać pokarmu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego interwencja pod tytułem widzę ptaka, reaguje, jest super, natomiast wychowanie tych młodziaków oddajmy już fachowcom. Drugi element, czy druga część tej całej historii, to są podloty. To są ptaki, które, jak sama nazwa wskazuje, dopiero podlatują, dopiero uczą się latać. One zwykle już są całkiem dobrze opierzone. Na skrzydłach pióra i na ogonie są zwykle co najmniej wyrośnięte do połowy. I to są ptaki, które w sposób naturalny najczęściej opuściły gniazdo. My gniazdo kojarzymy jako takie miejsce bezpieczne, dom, ostoja, mama z tatą się opiekują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy sobie uświadomić, że to gniazdo to jest takie jedno z najniebezpieczniejszych miejsc, w których mogą się znaleźć ptaki, nie? No bo to jest miejsce, które się nie rusza, do którego rodzice regularnie przylatują, więc czujny drapieżnik, który obserwuje okolice, jest w stanie dosyć łatwo do niego dotrzeć. Dlatego ptaki, po pierwsze, one rosną, a dom się nie rozbudowuje. Tak? No, nikt tak. Tam w międzyczasie nie dobudowuje trzech pokoi, żeby małe miały gdzie mieszkać. Tam się dosyć szybko robi tłoczno, dosyć szybko robi się mało miejsca, więc jak tylko ptaki młode są już na tyle sprawne, że są w stanie to gniazdo opuścić, to one to gniazdo opuszczają. I bardzo często mamy taką sytuację, że mamy sobie takiego bidula nieporadnego, który sobie siedzi gdzieś na gałęzi albo na jakimś chodniku i no jest biedny, trzeba mu pomóc. I wtedy to, co powinniśmy robić, to jest jakby powstrzymać naszą chęć i żądzę pomagania. To są ptaki, które najczęściej są bardzo dobrze zaopiekowane przez rodziców. Znaczy rodzice nad nimi czuwają, rodzice je karmią, rodzice no, w jakiś tam sposób dbają o ich bezpieczeństwo. Wiadomo, to są ptaki, które jeszcze nie do końca potrafią latać, więc nie zawsze przelecą z gałęzi na gałąź. Czasem gdzieś tam na trawniku wylądują. Więc jeżeli możemy, to przenieśmy takiego ptaka w bezpieczne miejsce. Posadźmy go na gałęzie, w gęste krzewy, żeby koty albo psy wałęsające się po parku go nie zjadły, mówiąc krótko, żeby nie stał się łatwym łupem dla drapieżników. Natomiast nie zabierajmy go do tych ośrodków, bo nikt lepiej niż rodzice się nimi nie zajmie. Ja bardzo często mam takie odbieram takie telefony na zasadzie: ola Boga, znalazłem ptaka, co z nim zrobić? Wokół latają jakieś ptaki i strasznie się drą. I co ja mam teraz zrobić? I ja mówię, no jak się drą, to znaczy, że się niepokoją, bo przyszedł jakiś wielki stwór i próbuje im dziecko zjeść, nie? Więc jasne. One się niepokoją i w ten sposób próbują je odwieść od tego pisklaka, od tego podlota. Chcą je uratować. Więc nie zabieramy dzieci rodzicom, nie? Zostawiamy je w bezpiecznym miejscu, obserwujemy, czy jeżeli rzeczywiście niepokoimy się tą sytuacją, obserwujemy, czy rzeczywiście dorosłe ptaki się pojawiły, czy się tym ptakiem zajęły, czy go karmią i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak, wycofujemy się i zostawiamy sprawę naturze, tak to nazwijmy, nie? Więc jeżeli mamy nieopierzone, takie prawie gołe i półślepe piskle, to wtedy rzeczywiście albo do gniazda, albo czym prędzej do ośrodka. A jeżeli spotkamy podlota w parku, to albo na krzew, albo na gałąź i z bezpiecznej odległości obserwujemy, co dalej, nie? Tak bym powiedział w telegraficznym skrócie.
Jasne, rozumiem. A jeszcze teraz przy okazji tego lata przyszło mi do głowy kwestia odwodnienia i wsparcia ptaków, na przykład jakąś miseczką z wodą. Czy takie sytuacje w ogóle są częste, że my możemy spotkać ptaka, który dziwnie się zachowuje i możemy wywnioskować, że on po prostu potrzebuje wody? Nie wiem, jak to wygląda z twojego doświadczenia, bo ja chyba nigdy się nie spotkałam z taką sytuacją, ale nie wiem, na ile one są częste.
Znaczy wystawienie poidła takiej miseczki z wodą, talerzyka z wodą ptakom na pewno nie zaszkodzi. One na pewno z tego skorzystają. Szczególnie kiedy mamy, no bo teraz mamy taką pogodę, że tak trochę pada, trochę nie pada, tu kałuża, tam kałuża, mokro ogólnie jest, pomimo tego, że temperatury są wysokie. Ale jeszcze tam te kilka tygodni temu, no mieliśmy patelnię i nie padało przez miesiąc. Wiadomo, że w okolicy tej wody też nie ma specjalnie dużo. Szczególnie w miastach. Jeżeli nie mieszkamy nad jeziorem albo nad rzeką, to możemy spokojnie takie poidło wystawić. Ptaki na pewno chętnie z tego skorzystają. No tutaj oczywiście musimy pamiętać o BHP, więc jeżeli wystawiamy takie poidło, to idealnie by było, żeby to była dosyć płytka, nie wiem, miseczka albo talerzyk, albo jakiś taki inny zbiorniczek, tak to nazwijmy. On raczej nie powinien mieć tam 10 cm głębokości, no bo ptaki tam wpadną i już mogą stamtąd nie wyjść. Nie? Dobrym patentem jest na przykład, nie wiem, wkładanie kamieni, żeby ptaki mogły sobie na nim przycupnąć i sobie z tych kamieni bezpiecznie pić. Możemy oczywiście zostawić trochę głębszej wody, żeby ptaki się mogły wykąpać w niej, ale no nie stawiajmy wiadra 20-litrowego z wodą wypełnionego po brzegi, no bo to może być niebezpieczne dla ptaków.
To prawda, teraz właśnie przypomniałam sobie takie widoki ze wsi, gdzie stoją jakieś przypadkowe wiadra albo jakieś tam korytka z wodą, tak? No i rzeczywiście to się nie kończy dobrze, to prawda.
Tak, więc to latem. Natomiast to, co w ogóle możemy robić i to, do czego my zachęcamy, między innymi w jednej z naszych akcji, którą prowadzimy, która się nazywa Ogród na Ptak, to jest, jeżeli tylko mamy możliwość, to powieśmy budkę dla ptaków. Na najbliższym drzewie, na naszym budynku, gdzieś na balkonie albo pod balkonem. To, co jest głównym, czy jednym z głównych problemów ptaków, to jest to, że nie ma odpowiednio dużo miejsc do zakładania gniazd. Zwykle mówimy o tym, bardzo dużo ptaków, które możemy spotkać w naszym kraju, to są tak zwane dziuplaki, czyli one potrzebują po prostu dziupli w drzewie, w którą będą mogły sobie zająć i tam zbudować gniazdo. Wiemy, jak wygląda polityka miast względem starych drzew, wiemy, co się dzieje ze starymi drzewami, więc tych miejsc po prostu ubywa astronomicznie szybko, tak to nazwijmy, w jakiś absurdalnie szybki sposób. Więc jeżeli możemy taką budkę lęgową powiesić, to na pewno w ciągu sezonu albo w kolejnym sezonie lęgowym ta budka zostanie zajęta. Jeżeli mamy jakiś skrawek trawnika, na którym możemy posadzić kwiaty, nawet taką zwykłą mieszankę kwietnej łąki, którą można w tej chwili kupić w każdym markecie budowlanym, albo chcemy się trochę bardziej pobawić, posadzić jakieś byliny, jakieś krzewy owocujące, nie wiem, berbery, sligustr, nie wiem, no, jarzębina to już drzewo, no ale nie wiem, kaliny, bez czarny, głuk, no cokolwiek, co daje owoce, no to z jednej strony stworzymy miejsce, w którym te ptaki będą się mogły schować, miejsce, w którym te ptaki będą mogły założyć gniazdo, no bo nie wszystkie przecież korzystają z budek lęgowych, czy zakładają gniazda w dziuplach. No a z trzeciej strony, jak te kwiaty piękne będą sobie kwitły latem, no to jesienią będą z tego owoce. Więc stworzymy w ten sposób naturalną stołówkę dla ptaków, z których one będą sobie mogły korzystać. Więc właśnie sadzenie krzewów, sadzenie drzew, zakładanie nawet takich mikroogrodów. No ja mam u siebie pod domem taki, miałem trawniczek, dosłownie 3 metry kwadratowe, może nawet nie. Posadziłem tam byliny i mam tam i motyle, i pszczoły, i to wszystko pięknie kwitnie. A z nasion, mam nadzieję, okoliczne mazurki też kiedyś skorzystają.
Ja też nie mam jeszcze budki w swoim ogrodzie, ale rzeczywiście posadziłam kwitnące i owocujące krzewy i chyba kosy, o ile dobrze je rozpoznaję, ale nie jestem pewna, na moich oczach się tam stołują, także rzeczywiście tak jest, fajnie jest się dzielić z ptakami również różnymi owocami. Dobra, to myślę, że to jest taka pigułka pewnie wiedzy, którą warto byłoby znać, żeby pomagać ptakom. U was na stronie i wszystkie wasze działania też bardzo dużo mówią o tym, w jaki sposób można tym ptakom pomagać, także na pewno kto zechce więcej o tym posłuchać, będzie się też, będzie szukał po prostu tych informacji u was. A ja mam jeszcze takie pytanie, trochę odbiegające, ale przyszło mi w międzyczasie, kiedy o tym mówiłeś, tak? Bo wy dużo mówicie o takiej wrażliwości, ciekawości tej przyrody. I przyszło mi do głowy takie pytanie, czy można w miastach pokochać gołębie? To jest pytanie, które mam wrażenie gdzieś tli się w głowach wielu osób, bo gołębie to takie ptaki, które wiemy, jak się kojarzą, wiemy, jak ludzie je nazywają w miastach. I zastanawiam się, czy jest na to jakiś taki sposób, żeby tych nieprzekonanych przekonać. Jak wy do tego podchodzicie?
Moim zdaniem, szczerze, zupełnie, no nie ma takiej możliwości, nie? Znaczy, jeżeli ktoś ich nie lubi, to ich nie lubi. Ja bardzo często spotykam się z takimi głosami, że wszystkie ptaki to super, ale te gołębie, panie, to tragedia, nie? Zresztą to samo na przykład u nas w Trójmieście zaczyna się z mywami srebrzystymi, które jeszcze do niedawna były zupełnie takimi rarytasami i bardziej ptakami, które były u nas zimą, ale one skutecznie w ciągu ostatnich chyba 30 lat skolonizowały Gdańsk i gnieżdżą się po prostu na dachach budynków. No i już słyszę, że o panie, te mewy drą się i ola Boga, coś tutaj trzeba z nimi zrobić. Więc my po prostu, mam wrażenie, nie do końca lubimy te gatunki, czy te ptaki, którym się udało. Aha. Udało z nami żyć, udało się wykorzystać nas do tego, żeby odnieść sukces. No bo gołębie, te miejskie, no to już nie ma bardziej miejskiego gatunku, już nie ma bardziej gatunku związanego z człowiekiem, który nauczył się żyć razem z nami, który wykorzystał to wszystko, co my zrobiliśmy, czasami ze szkodą dla większości innych gatunków oczywiście, no ale on po prostu żyje razem z nami i nauczył się z tego korzystać i dlatego ma sukces, tak to nazwijmy. I my tego nie lubimy, to nam się nie za bardzo podoba, nie? Moim zdaniem jedyna metoda to jest po prostu akceptacja. Jeżeli my przyjmujemy, że nie jesteśmy tutaj sami, i ten świat nie jest stworzony tylko po to, żeby nam było dobrze, no to musimy się trochę posunąć, nie? Musimy trochę zaakceptować to, że czasami będziemy mieli zafajdany samochód, a czasami ktoś na naszym balkonie założy sobie gniazdo, a czasami będą z tego tytułu różne inne problemy, tak to nazwijmy. Moim zdaniem ciągle te benefity, które otrzymujemy od ptaków, są na tyle istotne i na tyle większe, że ten koszt związany z tą uciążliwością czy niedogodnością jest, no tak to nazwijmy, on się bardzo mocno kalkuluje, tak to nazwijmy.
Ja sobie przypomniałam, że ostatnio byłam w parku, to moja 2-letnia córka zobaczyła gołębia i powiedziała: mamo, czy mogę go przytulić? Myślałam, że to jest dosyć fajna odskocznia od tego, czy od jakby dzieci, które tego gołębiganiają, tak, i jeszcze za pozwoleniem rodziców chcą je kopać i tak dalej, i tak dalej. Także poczułam, że tutaj moja misja przynajmniej na tym etapie została wykonana, bo przynajmniej ona ma jakieś dobre skojarzenia generalnie z przyrodą, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. No dobrze, to ja bym chciała teraz znowu zacytować waszą stronę. W ogóle jeszcze dodam, że wasza strona jest taką raz, że kopalnią wiedzy na temat waszych działań, a z drugiej strony jest bardzo ładnie napisana. Ja bardzo miałam dużo przyjemności czytając ją, zagłębiając się w kolejne teksty, bo nie jest takim sztywnym, suchym językiem, jak często pisane są strony internetowe, tylko widać, że gdzieś za nią stoją rzeczywiście prawdziwi pasjonaci. I ja taki dłuższy cytat chciałabym ci przeczytać i jeszcze ci o coś zapytać. A piszecie na stronie swojej tak. Być na ptak, to zauważać wróble w drodze do pracy, zachwycać się wieczornym śpiewem kosa, tak bardzo, że jego nuty wypełniają cię od środka. Zatrzymać się na widok modraszki zwisającej z gałęzi drzewa i rzucić cześć dwóm kawkom spacerującym po dachu. To uśmiechnąć się do szalonego szpaka na dachu, odprowadzić wzrokiem parę spuszonych sierpówek i sprawdzanie, co kombinują osiedlowe sroki. To oderwanie wzroku od smartfona, gdy na przykład przejeżdżasz tramwajem przez Wisłę, żeby zobaczyć, kto siedzi na wodzie. Tam było jeszcze bardzo, bardzo dużo tego tekstu. On jest bardzo piękny i bardzo poetycki. A ja ciebie chciałabym zapytać, co to dla ciebie znaczy być na ptak i skąd w ogóle też u ciebie wzięła się ta pasja i jak ty to czujesz?
Znaczy to tutaj na początek ja muszę niestety, albo nie, nawet nie niestety, bardzo chętnie i z bardzo wielką przyjemnością oddać honor Jackowi Karczewskiemu, który jest tutaj tą osobą, która czuwa nad tą formą przekazu, bo rzeczywiście to, co w pewnym sensie było naszą misją i naszym celem tak naprawdę, to jest próba przybliżenia ptaków ludziom. Mhm. Żeby to nie było tak, że tak jak w pracach naukowych, nie, że jeden osobnik ma nóżkę krótszą o dwa i dlatego coś tam i tam statystyki, rysunki, to nikt tego nie rozumie, nikt się tym nie zachwyci, a nam zależało właśnie na tym, żeby pokazać te ptaki jako żyjące, czujące, przeżywające swoje życie, przeżywające swoje rozterki, przeżywające swoje miłości, swoje radości, swoje cierpienie, swoją żałobę po stracie bliskich, że one są tak naprawdę bardzo bliskie nam. I my tylko dlatego, że nie chcemy tego dostrzegać, albo łatwiej nam jest tego nie dostrzegać, tego nie zauważamy. Dlatego my piszemy o ptakach nie jako o osobnikach, które ważą 13 gramów i mają 11 piórek, a czwarte piórko jest od piątego krótsze o 3 mm i to znaczy, że jest to samica w drugim roku życia, bo po tym zdaniu nikt już dalej nie czyta, nie? Bo już nikt go nie rozumie, ani nikt tego nie chce dalej jakby zgłębiać. My właśnie staramy się pokazać, że ptaki są obok nas, że są naszymi sąsiadami, z czego bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę. Nawet te tajemnicze sowy, które zwykle kojarzymy gdzieś tam z głębokimi lasami, puszczami i borami. To są ptaki, które mieszkają razem z nami w blokach. To są ptaki, które mieszkają na wieżach kościelnych. To są ptaki, które po prostu mijamy codziennie, nawet sobie nie zdając tego sprawy. Dlatego staramy się, żeby ten nasz przekaz był taki z jednej strony pozytywny, z drugiej strony intrygujący, a z trzeciej strony zrozumiały przede wszystkim dla ludzi. Bo tylko to, co możemy zrozumieć, czy jesteśmy w stanie zrozumieć, to jesteśmy w stanie jakoś tam zaakceptować i zacząć temu pomagać. Dlatego właśnie piszemy o tym, żeby w drodze do pracy, albo idąc na zakupy, albo jadąc na rowerze, nie tylko i wyłącznie patrzeć w telefon, albo w książkę, albo coś, tylko zobaczyć, że jak stoimy na przystanku, to obok nas chodzą mewy, gdzieś tam latają kawki, jakaś sroka z, nie wiem, z gałęzią czy z jakimś patyczkiem leci sobie, żeby poprawić albo zbudować gniazdo, że życie wokół nas się toczy i że my jesteśmy częścią tego życia, a nie jego, nawet nie jego najważniejszym elementem. Nie? Dużo od nas zależy oczywiście, no bo my jesteśmy tutaj, no, ten rozwój cywilizacyjny taki osiągnęliśmy, że możemy dosyć szybko i dosyć łatwo przekształcać to nasze otoczenie, ale to nie znaczy zawsze, że mamy do tego prawo, czy powinniśmy z tego prawa bezwzględnie korzystać. I to jest chyba bycie na ptak. To jest taka postawa, jestem na ptak. To znaczy ona oczywiście zaczyna się od tego, że te ptaki dostrzegamy, że się nimi interesujemy, że trochę o nich wiemy, że potrafimy rozróżniać te gatunki i wiemy, kto w jakiej dziupli mieszka i wiemy, gdzie kto buduje gniazdo i tak dalej, znamy ich biologię, ich zachowanie, ich sympatię, antypatię i tak dalej, ale że to pozwala nam jakby zobaczyć ten świat z trochę innej perspektywy. Nie tylko takiej właśnie ja, tylko ja i to, co ja, to, co chcę jest najważniejsze, ale to, że są też inne stworzenia na tym świecie i my jako ci, którzy no, trochę im się bardziej udało, tak to nazwijmy, nie powinniśmy bezwzględnie tego wykorzystywać, tylko raczej odpowiedzialnie z tego korzystać. Jeżeli możemy, to pomagajmy. Jeżeli możemy, to nie szkodźmy, bo to bardzo często wystarczy zrobić, po prostu nie szkodzić, nie? Jak lekarze. Nie? Oni mają przede wszystkim nie szkodzić i my też starajmy się przede wszystkim nie szkodzić. Pomaganie to jest jakby kolejny etap. Więc to nasze pisanie, to nasze opowiadanie o ptakach w taki sposób, czy w ogóle o przyrodzie w taki sposób, że ona jest nam bliska, mam nadzieję, że temu właśnie służy, pomaga i że jest coraz więcej osób, które spotykając się z tego typu treściami, rzeczywiście czasem zaduma się nad tym i pomyśli sobie, kurczę, no może faktycznie, może, bo to nie chodzi tylko o ptaki, nie? Bo to jest jakby, tak jak ptaki są parasolem, tak cały świat jest jakby systemem naczyń połączonych. I oczywiście są różne kampanie, które mówią, nie bierz foliówek, weź sobie swoją torbę i tak dalej, ale czasami właśnie może warto o tym pomyśleć, nie? Że ja mogę zapakować ogórka w jedną torebkę i marchewkę w drugą torebkę i nabieść tych torebek 50, a potem wszystko to wyrzucić do śmieci, ale może nie muszę. Może warto jest zastanowić się i patrzeć trochę poza czubek własnego nosa, żeby nie tylko mi, ale też innym żyło się lepiej, bo jeżeli tym innym będzie się żyło lepiej, tu robimy taką fajną pętlę czy kółko do samego początku, jeżeli tego wszystkiego innego będzie dużo więcej wokół nas, to i nam się przez to będzie żyło lepiej.
Pięknie powiedziane, ale to jest prawda, że jeżeli uruchamiamy w sobie w ogóle jakąś taką wrażliwość, jeśli chodzi o przyrodę albo jakiś element tej przyrody, to te wszystkie działania, które robimy, następują automatycznie, tak? Dla nas to jest już normalne wtedy, że my nie bierzemy tej foliówki, bo mamy to gdzieś z tyłu głowy, to jest powiązane z różnymi innymi rzeczami, które myślimy, które wiemy, które dostrzegamy, więc to jest rzeczywiście taka sieć naczyń połączonych, a właśnie, tak jak wy tutaj mówicie, miłość do ptaków na przykład i zrozumienie ptaków jest, też może być dla kogoś takim momentem, w którym on pokocha przyrodę po prostu i pokocha wszystko, co wokół niego się dzieje.
To, co my chyba próbujemy tak naprawdę zrobić i co może nam wychodzi, może nam nie wychodzi, może to jest zbyt ambitne i zbyt górnolotne, ale to tym głównym celem jest tak naprawdę wrażliwość. To jest uczynienie ludzi wrażliwym na innych, nie? Na tych skrzydlatych, na tych latających, na tych nie tylko latających, tych czworonożnych, żeby zobaczyć, że ten świat wokół nas też istnieje.
No dobrze, a powiedz, czy właśnie w tych wszystkich latach waszego działania ludzie stają się bardziej czy mniej wrażliwi, jak wy to obserwujecie? Kiedy wychodzicie do ludzi, rozmawiacie z ludźmi, działacie na rzecz ochrony przyrody, jak wygląda nasza świadomość na przestrzeni?
Ja mam wrażenie, że jest na szczęście coraz lepiej. To znaczy, jak myśmy próbowali nasze kampanie prowadzić lat temu 10 czy 12, no to wydawało się, że to jest przysłowiowa orka na ugorze, nie? Że my po prostu tłuczemy głową w mur i tam nawet nie widać, żeby tam chociaż ryska się na tym murze robiła. Natomiast rzeczywiście jest tak, i ja to obserwuję no w praktyce, tak to nazwijmy, że z roku na rok jest coraz lepiej. Że gdzieś w pewnym momencie to się przełamało, tak jakby ta masa krytyczna się zebrała i nie wiem, czy to jest związane tylko z tym, że nasz jakby taki rozwój ekonomiczny, społeczny się podniósł, że ludzie nie muszą tylko gonić za tym, żeby od pierwszego do pierwszego wystarczyło, że trochę mają czasu na coś więcej i to więcej, ten czas, który mogą poświęcić, właśnie poświęcają przyrodzie, właśnie poświęcają ptakom. I patrząc na zainteresowanie chociażby naszymi social mediami, patrząc jak grupy, które prowadzimy, na przykład takich fotografów, amatorów ptaków, jak one samoistnie się rozwijają, jak ludzie komentują, jak rzucają zdjęcia, jak się wspierają, jak tam sobie pomagają, jak ich jest coraz więcej, to mam wrażenie, że przynajmniej pod tym względem nasze społeczeństwo zmienia się bardzo na plus.
To dobrze. To trzymajmy kciuki w takim razie, żeby było tak dalej. Chociaż chyba, nie no, muszę cię jeszcze zapytać, a pod jakimś innym względem tak nie jest? To znaczy miałam wrażenie, że wyczuwam tutaj jakiś element.
I tak ładnie można by zakończyć, a tu zawsze łyżkę dziegciu gdzieś tam trzeba włożyć. To znaczy wydaje mi się, że ludzie tak osobiście, tak na poziomie takim osobistym, zmieniają się dużo szybciej i dużo chętniej niż zmieniają się tryby instytucjonalno-państwowe, tak to nazwijmy, nie? Że pod tym względem jest ciągle źle, jeżeli nie powiedzieć gorzej, nie? To znaczy wydaje mi się, że mamy wszystko, nie? Że mamy, bo nie mamy jakiejś niedoskonałej ustawy o ochronie przyrody, nie? Nie mamy jakiegoś złego rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, bo to się tak bardzo mądrze nazywa, która nie uwzględnia pewnych rzeczy, nie? Albo która wymagałaby jakiejś zmiany. Natomiast no już wprowadzanie tego w życie idzie zdecydowanie gorzej. I tu są, no i tu ciągle mamy tą samą sytuację, nie? Co roku, coraz mniej, ale co roku mamy sytuacje, w których w każdym mieście mniejszym i większym jest afera związana z jeżykami, z docieplaniem budynków, z kolejnym fantastycznym projektem przebudowy centrum miasta albo głównego placu, który zwykle polega na tym, żeby wyrżnąć 100% drzew i wylać tam bardzo dużo betonu i kostki, że bardzo ciężko jest przekonać, nie wiem, władze spółdzielni mieszkaniowej albo władze miasta do tego, żeby może nie kosili po 45 razy w ciągu roku trawnika, bo to naprawdę ani estetyczne, ani ładne, ani tanie, ani sensowne działanie nie jest. Więc z jednej strony mamy bardzo dużo pozytywnych sygnałów takich, że ludzie chcą, że ludzie się zmieniają, że im zaczyna na tym zależeć, ale z drugiej strony ciągle mamy to są pewne rzeczy, na które my nie mamy wpływu jako organizacja pozarządowa, nie? No bo my na swoim terenie, który tam zarządzamy, czy którym zarządzamy, który użytkujemy, jesteśmy w stanie prowadzić jakieś takie działania przyjazne ptakom, no ale zmiany w rolnictwie są jakie są faktem, nie? I my jesteśmy nawet nie promilem, nawet nie kroplą w morzu tego wszystkiego. I to są zmiany, które się dzieją i których nikt nie powstrzyma, albo wydaje się, że one są nie do powstrzymania, a one jednoznacznie prowadzą nas do katastrofy. Więc w pewnym sensie jest dobrze, ale jak tak się patrzy na ten obraz taki bardziej ogólny, no to nie ma zbyt wielu takich punktów, przy których można powiedzieć ok, było gorzej, jest lepiej, nie? Albo będzie lepiej.
No rozumiem, to trzymajmy się w takim razie tego, tej pozytywnej części pierwszego elementu mojego pytania, ale no miejmy nadzieję, tak, że te oddolne ruchy też będą ostatecznie zmieniać kiedyś wszystkie wyższe, powiedzmy, instancje. Piotrze, to ja w takim razie Już na zakończenie naszej rozmowy chciałabym Cię prosić, żebyś powiedział, gdzie można poczytać o Waszym stowarzyszeniu, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, co robicie, wziąć udział w jakichś Waszych akcjach. Gdzie jesteście, jak Was znaleźć najłatwiej? W sieci albo nie tylko w sieci?
Przede wszystkim w sieci. Zapraszam do sieci, strona jestemnaptak.pl, pisane razem. Na szczęście nie ma tam żadnych polskich znaków, więc nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć, więc jestemnaptak.pl. W mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie tak samo wystarczy wpisać jestemnaptak i na pewno w nasze social media się trafi, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, bo wszędzie staramy się być z mniejszą lub większą aktywnością, no bo też nie jesteśmy z gumy, żeby być wszędzie obecnym z taką samą intensywnością, więc tam proszę szukać informacji o nas, zachęcam do tego, żeby polubić nasze profile, przyłączać się do naszych grup, na przykład jest taka grupa właśnie fotografów amatorów, nazywa się Jaki to Ptak. Mhm. I tam jeżeli mamy jakąś wątpliwość, jeżeli nawet uda nam się zrobić totalnie nieostre i amatorskie zdjęcia, a chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki gatunek właśnie, albo z czym mieliśmy do czynienia, to tam na pewno taką odpowiedź Państwo znajdą, więc tak najprościej nas znaleźć.
Super, to zapraszam do Was i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A ja dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Jeżeli rozmowa Wam się podobała, będzie mi bardzo miło, jeżeli wspomnicie o niej w swoich mediach społecznościowych i będziecie polecać ją dalej. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możecie też zasubskrybować podcast w Spotify, Apple Podcast albo w innej aplikacji podcastowej. Ja też staram się być dość aktywna na Instagramie i trochę na Facebooku, więc wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura, także tam też serdecznie zapraszam. I cóż, i do usłyszenia w takim razie w jakiś kolejny piątek. Dzięki.